Regiony kultury.
Magdalena Zbyrud-Wiśniewska, witam w Regionach Kultury na antenie Radia Kraków Kultura. W tej audycji po raz pierwszy porozmawiamy o komiksie. Przybysze, Wołosi w Ochotnicy i Tylmanowej to pierwszy komiks o osadnictwie wołoskim na ziemiach polskich. Zapraszam, proszę koniecznie zostać z nami.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
W Regionach Kultury, zgodnie z zapowiedzią, porozmawiamy dziś o komiksie pod tytułem Przybysze, Wołosi w Ochotnicy i Tylmanowej. Witam twórców Marcina Wierzchowskiego.
Dzień dobry.
Oraz Artura Wabika.
Dzień dobry Państwu.
Marcin odpowiedzialny za grafikę, a Artur jest autorem scenariusza.
To prawda.
Wszystko się zgadza, jak do tej pory.
Te dane są prawdziwe.
Te dane są prawdziwe. Panowie, jestem po lekturze waszego komiksu. Muszę od tego zacząć. Wielka historia, a i owszem, komiks, ale nie mogło zabraknąć wątku miłosnego.
No oczywiście. Bez wątków miłosnych nie ma przygody. To rzeczywiście dosyć późno pojawił się taka chęć w nas, żeby wprowadzić wątek romantyczny. I Marcin bardzo szybko podjął mój pomysł, żeby jednak dać się bohaterowi zakochać.
Jakoś tak to osadza bardziej, prawda?
No, historia nabiera
rumieńców,
ciała, nie wiem. Chciałem powiedzieć ciała odpływ na początku, ale wydawało mi się to niestosowne, no ale...
Nie, nic to ludzkie nie jest nam obce, a szczególnie w historii takiej jak Przybysze, gdzie bohaterowie żyją cały czas w rytmie natury, blisko zwierząt, roślin, siebie nawzajem.
Czy komiks lubi takie opowieści? Czy komiks lubi opowieści? No, na razie proponuję, żebyśmy się zatrzymali jeszcze przez chwilę przy tym wątku miłosnym. Arturze, to jest pytanie do ciebie, bo wszyscy wiemy, że jesteś ważną postacią w świecie komiksu.
To
mała laurka.
Bardzo dziękuję, to miłe. Onieśmieliło mnie trochę. Jak to było z tym wątkiem miłosnym, tak? No, przede wszystkim pisząc ten komiks miałem taką ochotę, żeby on był jak najbardziej rozrywkowy, żeby jednak nie był nachalnie dydaktyczny, żeby sprawiał czytelnikom przyjemność. A przy okazji przemycał pewne treści, na których zależy zarówno wydawcy, no jak i nam, autorom. Dlatego dużo scen akcji, dlatego trochę pościgów, trochę walk, trochę jest nawet jeden pożar potężny. No i uznaliśmy, że do tego pasuje taki wątek buntu przeciwko ojcu młodej dziewczyny, która potajemnie spotyka się z pochodzącym z obcej grupy etnicznej młodym chłopcem.
Jak to się wszystko kończy, to oczywiście zachęcamy Państwa, żeby to sprawdzić w Waszym komiksie. Jak pojawiła się propozycja, żeby opowiedzieć o tej historii, o historii osadnictwa wołoskiego i w ogóle o tej grupie?
No to długa historia. Znaczy, nie wiem, czy zależy ci od...
Lubimy naszej
perspektywy. To znaczy tak, no wyniknęła z jakiejś tam potrzeby regionu. No i to był pomysł wójta gminy. No i ogólnie w tym momencie, zresztą od jakiegoś czasu zresztą, ta gmina i ten cały region działa tak mocno kulturalnie i gdzieś tam dbają mocno o to dziedzictwo swoje kulturowe, którym właśnie jakby takim rdzeniem tożsamości jest to dziedzictwo wołoskie. Czyli zaistniała na początku taka potrzeba opowiedzenia tej historii. No a my gdzieś tam po prostu byliśmy już jakby gminie jako twórcy znani z poprzednich realizacji, więc się zwrócili do nas. To też jest zabawna historia, bo na początku miała być to zupełnie inna historia dotycząca zupełnie innego okresu historycznego. No i tak w sumie meandrowało przez rok czasu i w koniec końców skończyło się na tej historii wołoskiej.
Warto zaznaczyć, że tego typu projekty zazwyczaj poruszają się w jakichś ramach finansowania. W tym wypadku gmina Ochotnica otrzymała dofinansowanie na opowieść historyczną, ale właśnie osadzoną w realiach II wojny światowej, do której my z Marcinem nie byliśmy do końca przekonani. To znaczy oczywiście jesteśmy w stanie opowiadać historię na dowolny temat, ale mamy też jakieś swoje preferencje. Akurat tutaj bardziej nam się spodobał ten sztafasz średniowieczny. Wydawało nam się, że to będzie po prostu przyjemniejsze też dla nas. Obaj jesteśmy wychowani na komiksach, między innymi Grzegorza Rosińskiego, Torgalu, więc bliskie są nam takie klimaty.
Ciekawsze w obrazku i w opowiadaniu?
Pewnie, zależy co dla kogo, tak? Ja na przykład lubię okres wędrówek ludów, wczesnego średniowiecza, również późnego, z którym mamy do czynienia w tym komiksie. Generalnie te dawniejsze epoki są mi jakoś bliższe, może dlatego, że trudniej mi sobie wyobrazić, jak ludzie wówczas żyli, jak wyglądali, jak mówili, przez co stoi przed nami, jako autorami też trudniejsze zadanie odtworzenia tych realiów. No, ja się świetnie bawiłem przy tym komiksie, cieszę się, że go zrobiliśmy właśnie na ten temat i w tej epoce. Dużo się przy tym nauczyliśmy, mam wrażenie. Też zaskoczeniem było dla mnie, jak dalece mieszkańcy Ochotnicy identyfikują się z tym etnosem ciągle. To znaczy, jak dla nich ważny jest ten mit założycielski, wołoski. Jakoś nie miałem tego świadomości, że to jest tak głęboki związek.
Jaka była rola społeczności lokalnej w powstawaniu tego komiksu?
No spora, no przede wszystkim inicjatywa, prawda, to jest podstawa. Dwa, no to też w naszym zespole znalazł się człowiek związany z Ochotnicą, Wojtek Mulet, który był ekspertem, no i właściwie bez którego wiedzy, no ciężko byłoby uciągnąć. Nawet jadąc tutaj sobie do studia, myślałem właśnie o tym, że jakby wyglądała praca nad tym komiksem. No na pewno, pewnie prędzej czy później byśmy taki komiks zrobili, no ale no, na pewno jego wiedza była tutaj nieoceniona.
Bez wątpienia trwałoby to wszystko dłużej.
No, zdecydowanie dłużej. No i poza tym też tutaj akurat ciężko pokazać na falach eteru obrazki, no ale one są faktycznie nasycone po prostu różnymi detalami. I jest tutaj bardzo duża dbałość o szczegóły i takie realia historyczne. No i tutaj Wojtek po prostu niezastąpiony, jeśli chodzi o tą całą wiedzę.
Dostarczał na przykład ikonografię?
Tak. No to były tysiące zdjęć, masę konsultacji, godziny albo dziesiątki godzin wiszenia na telefonie właściwie tak naprawdę, maile. Także sporo było tych wszystkich materiałów od niego.
Ale myślę, że warto też podkreślić ogromny entuzjazm wszystkich mieszkańców gminy, nie tylko Wojtka, który był naszym ekspertem przydzielonym do tego projektu, ale też całej masy innych osób, które otarły się o ten projekt zaledwie, tak? Czy to podejmując nas podczas wizyt studyjnych w Ochotnicy, pokazując nam różne miejsca w tych miejscowościach, bo nie tylko w Ochotnicy, ale i w Tylmanowej, gdzie miały miejsca różne wydarzenia historyczne. To nasze zapoznawanie się z topografią tego terenu, z jego historią, przebiegałoby zupełnie inaczej, gdyby nie pomoc osób, które nas zaprowadzały, które nas podejmowały, częstowały świetnym też jedzeniem, nocowały, więc również później na etapie promocji tego komiksu, właściwie odkąd on powstał, to my bardzo często się w Ochotnicy pojawiamy. Jest jakaś taka potrzeba u mieszkańców, żeby się z nami nadal spotykać. To też jest jakoś urocze.
Ten komiks podzielony jest na dwie części. Pierwsza część to ta część właściwa. Jest też bardzo bogaty, ale też przejrzysty i ty użyłeś takiego sformułowania na początku naszej rozmowy, nienachalny dodatek edukacyjny. Dowiadujemy się z tego dodatku między innymi, jak wyglądało wyposażenie pasterskie, jak wyglądało życie na szałasie, ale także jak powstaje hala. I to było dla mnie dużym zaskoczeniem, tym większa moja radość, że trafiłam właśnie na ten komiks.
Pewne informacje o charakterze etnograficznym czy historycznym jest trudno zmieścić w fabule, w dialogach. Oczywiście taka fabuła powinna sprzedawać, że tak powiem, wiedzę właśnie w rozmowach bohaterów, no ale nie da się tam zmieścić wszystkiego, a chciałoby się, bo przecież tyle ciekawych zjawisk, przedmiotów, obyczajów ma ta grupa etniczna. I stąd pomysł, aby na koniec albumu wprowadzić infografiki. To zresztą taki znak firmowy Marcina, bo to on w największej mierze odpowiada za ten dodatek edukacyjny. Marcin w ogóle lubi rysować infografiki, z tego co wiem.
No tak, mi z dzieciństwa zostało. Jakoś zawsze mi się podobały te albumy Larusa, takie infograficzne i no i gdzieś tam teraz też no, dużo projektuję tych infografik dla różnych klientów. No stąd też tutaj akurat idealnie jakby gdzieś się wstrzeliła ta właśnie ta forma przekazania informacji, no bo pozwoliła się uwolnić tej fabule, żeby, tak jak Artur właśnie wspomniał, żeby zwolnić ten cały ciężar taki dydaktyczny, no i żeby fabuła mogła się rozwinąć, żeby mogła zaistnieć miłość, krew, przygoda.
Też dzięki temu postaci mogą mówić prostszym językiem, krótszymi wypowiedziami, frazą bardziej swobodną, bo no potem mamy te...
Czasem nie muszą mówić.
Oczywiście, czasem nie muszą mówić, czasem po prostu coś się dzieje zupełnie bez dialogu albo bez żadnego tekstu ZOF-u. Ja zresztą staram się ograniczać te tak zwane teksty ZOF-u, bo one mi się wydają takie trochę sztuczne. Więc dobrze, że te dodatki się pojawiają, bo wnikliwy czytelnik, który chciałby zrozumieć, dlaczego bohater ma w rękach taki przedmiot, a nie inny, będzie mógł rozwinąć swoją wiedzę po lekturze.
Na drugiej stronie tego komiksu jest taki obrazek z góralem, który trzyma za rękę swoją córkę i mówi do niej, że każda historia ma swój początek, a początek naszej historii jest taki, tutaj mamy wielokropek, poznajemy czasy nam właściwe po okularach, nowoczesnych oprawkach tego górala. To bardzo, bardzo ciekawe. Taki powiedziałabym mrugnięcie oka w stronę czytelnika.
To jest realna postać generalnie, to jest wójt Ochotnicy, także.
Uznaliśmy, że w tej stopce albumu, bo to nie jest część historii, tylko taka stopka ilustrowana, możemy naszego mecenasa umieścić. Zresztą to jest też cytat Storgala, kolejny, dlatego że każdy album Grzegorza Rosińskiego zaczynał się od takiej powtarzającej się scenki z Storgalem i Jaricią. No i to też takie kolejne mrugnięcie okiem do znawców gatunku i do fanów tych serii z lat 80.
W Regionach Kultury rozmawiamy dziś o komiksie Przybysze, Wołosi w Ochotnicy i Tylmanowej. Szanowni Państwo, wracamy po przerwie.
Regiony Kultury.
Wracamy po przerwie w Regionach Kultury na antenie Radia Kraków Kultura. Moimi i Państwa gośćmi są Marcin Wierzchowski oraz Artur Wabik, twórcy komiksu Przybysze, Wołosi w Ochotnicy i Tylmanowej. Panowie, witam po przerwie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rozmawialiśmy przed momentem i kontynuujemy ten wątek wołoski. Czy był taki moment przesytu, nie wiem, jakiejś totalnej fascynacji?
No, w każdym projekcie artystycznym jest jakiś moment przesytu. Pewnie dla każdego z nas jest to inny moment. Warto pamiętać, że moja praca jest dalece krótsza niż Marcina. Ja piszę scenariusz przez powiedzmy miesiąc. Później jeszcze na etapie weryfikacji tego z odbiorcą, klientem, oczywiście się pojawiają jakieś tam poprawki. Może się tak zdarzyć, że jeszcze na kolejnym etapie, kiedy Marcin wykona już storyboard, właściwie coś tam jeszcze trzeba zmodyfikować. No i oczywiście na samym końcu czytam, oglądam gotowy komiks i jeszcze raz czytam dialogi, czy one na pewno dobrze siedzą, kolokwialnie rzecz mówiąc, z warstwą graficzną. Ale to jest jednak ułamek pracy, którą wykonuje Marcin, który siedzi przy takim komiksie no, 6 do 8 miesięcy i się zżywa z tymi postaciami, z tym światem chyba dużo głębiej niż ja.
No to u mnie rzeczywiście to w wypadku tego komiksu no to było mocne zagłębienie się w temat, no bo ja zazwyczaj lubię takie głębokie researche, nawet jeśli nie ma w projekcie takiej potrzeby, to i tak lubię po prostu troszeczkę głębiej wejść niż jakby tam prawidła projektowania nakazują, więc zaczęło się jeszcze tutaj szukanie tych wszystkich informacji przed rysowaniem komiksu i przed otrzymaniem scenariusza. No też oczywiście troszeczkę wcześniej, w ogóle zanim się pojawił temat tego projektu, gdzieś tak hobbystycznie się trochę etnografią, może też trochę historią się interesowałem. No i też lubię chodzić po górach, więc tam te tereny też w jakiś sposób tam znam. No natomiast jeśli chodzi o sam proces już taki twórczy, no to rzeczywiście zaczęło się od scenariusza i od ton materiałów, o których już wspomniałem, tutaj od Wojtka Muleta. No i później też oczywiście były kolejne takie poszukiwania, kolejny research na własną rękę. No i tutaj oczywiście godziny spędzone na Pinterestie i oglądanie każdej klamerki, każdego pomponika i tak dalej. No doszło aż do tego, że po prostu, żeby wbić się w klimat, słuchałem audiobooka na Skalnym Podhalu Ted Mayera. Ze 3 razy to słuchałem. Także no, obyło się bez już tak drastycznego wkręcania się w klimat, jak nie mycia się przez kilka tygodni niczym rasowy pasterz i siedzenia i okazanie się dymem, ale no rzeczywiście no, był głęboki ten research. No ale jakoś o dziwo nie było przesytu tym tematem. Nie? Jakoś pomimo tego, że jeszcze wciąż tam bywamy w tej chodnicy, bo są ciągle jeszcze jakieś tam spotkania, że gdzieś tutaj z mieszkańcami gminy, tutaj jakieś z dzieciakami z lokalnej szkoły i tak dalej, to jeszcze nie ma przesytu. Jeszcze myślę, że tam jest dużo do wyeksplorowania tak naprawdę w tej ochotnicy.
Zresztą chyba się na to nawet zanosi do jakiegoś stopnia, bo podczas jednego z ostatnich spotkań autorskich wójt gminy sugerował jakiś kolejny projekt komiksowy. Być może właśnie ten, który zarzuciliśmy, drugowojenny, a być może jeszcze jakiś inny. Była mowa też o tym, że zbójnicy to jest taki
coś temat, o zbójnikach, tak ma być.
Warto byłoby eksploatować, więc widzę tu potencjał rozrywkowy. No
to zbójnicy to raczej kontynuacja przybyszów. Być może. Arturze, czy ty widziałeś swój biogram na Wikipedii?
Tak, nie będę kłamał, widziałem go oczywiście, nawet wielokrotnie.
Dowiedziałam się z niego wielu ciekawych rzeczy, to fakt, ale dowiedziałam się to, co jest najistotniejsze w kontekście tej rozmowy, że ty jesteś po historii.
Historii sztuki. No tak, można to rozszerzyć do historii pewnie, chociaż nie nazwałbym się historykiem, raczej entuzjastą dawnych czasów.
Entuzjastą, to istotne. Po raz pierwszy spotkaliście się przy tym projekcie w pracy?
Nie. Znamy się z parę dobrych lat już. Tak naprawdę to jest nasz drugi pełnometrażowy album, natomiast wcześniej robiliśmy też jakieś shorty, więc trochę razem już podziałaliśmy.
Jak wygląda wasza relacja? Czy to jest tak, że twoja praca nad scenariuszem jest taka zupełnie osobna, czy jednak są telefony, wspólne rozmowy, a potem poszukiwanie formy i kreski?
To znaczy tak, ja się akurat Arturowi nie wtrącam w scenariusz, bo jakby tutaj inaczej. No, rzadko się zdarza, że uznaję kolegę, z którym pracuję przy wspólnych projektach za autorytet i też staram się tak uczyć, więc tutaj zawsze jakby Artura jako takiego eksperta o kilka oczek wyżej gdzieś tam od siebie traktuję, więc tutaj jakbym się w ogóle nie wtrącam w tą historię. Zresztą bardzo lubię scenariusze Artura, bo są bardzo takie obrazowe i nawet czasami mam taką satysfakcję po prostu, kiedy rozrysuję sobie nawet szkicę, całą planszę i po prostu widzę, że no tą historię czyta się absolutnie bez żadnego tekstu, nie? Że to jest fajne. Natomiast później tak, później konsultujemy sporo po prostu, tak. Jeśli chodzi o dalszą moją, czy już bardziej na moim etapie tak naprawdę konsultujemy, no i też że tak powiem, jestem otwarty na sugestie bardziej doświadczonego kolegi, no bo ja też nie jestem aż takim jakimś ekspertem komiksowym, bo rysowanie komiksów jest to tak naprawdę jedna z dziedzin projektowych, których się podejmuję, jeden z języków graficznych, którymi mówię, tak? Więc tak, taki byłby podział ról.
A czy była narzucona jakaś estetyka?
Nie było. Tutaj akurat jeśli chodzi o tą estetykę tego komiksu, no bo ja to też jest moja specyfika pracy, że ja też pracuję po prostu właśnie w różnych estetykach, w różnych kreskach. No tutaj chciałem nawiązać troszeczkę do takiej klasyki polskiego komiksu, czyli do tego Torgala Rosińskiego, bo nawet wydało mi się to takie trochę romantyczne, trochę zabawne, żeby to był taki góralski Torgal w gruncie rzeczy.
No tak, wszyscy sięgamy do tych naszych jakichś doświadczeń kulturowych z najmłodszych lat. Ja z kolei, jak sobie tak już słodzimy, to bardzo lubię storyboardy Marcina, dlatego że one dużo pokazują. To znaczy jakby różni artyści, z którymi pracuję, storyboardują w różnym stopniu dokładności. szczegółowości, nie wiem jak to określić. Marcin ma te storyboardy fajne, bo one są takie bardzo elastyczne, znaczy jakby od razu wiadomo, o co chodzi i jak zaczynamy o tym gadać, na przykład, że okej, to tutaj warto byłoby obrócić kamerę albo zamienić postacie miejscami, nie? I to jakoś idzie. Znaczy, mam takie poczucie, że nie rujnuję mu ciężkiej pracy, tak? Nie dostaję gotowej planszy, na przykład wypieszczonej w detalu i łapię się za głowę. Mówię, kurde, ale się narobił, ale bez sensu, nie? Tylko wszystko to jest taki dobry moment, żeby pogadać jeszcze i powiedzieć, słuchaj, no może przestawmy albo zamienimy miejscami te kadry. Ja też widzę czasami dziury w swoim jak gdyby scenariuszu, tak, że jednak można było to zrobić inaczej. Także nie wiem, czy to działa.
Wspominaliście o tym, że mieszkańcy, ochotnicy i miłośnicy tej gminy, miejscowości, dwóch miejscowości nawet, czyli i Ochotnicy i Tylmanowej, przyjęli ten komiks entuzjastycznie. A jak przyjęło go środowisko? Czy ta wołoska historia rezonuje w środowisku?
Może zacznijmy od tego, że na polskim rynku ukazuje się ponad 1000 pozycji rocznie. Z tego około 10% to są pozycje rodzimych twórców. W tym oczywiście są wznowienia, przedruki. Nie można powiedzieć, że to jest 100 nowych albumów rocznie. Ale pewnie jakieś 60% to są premierowe pozycje, tak? Czyli pewnie około 60 tytułów. W związku z tym ten nasz komiks jest jednym z tych 60 do 100 tytułów. No i żeby tak naprawdę dać się zauważyć, to trzeba mieć trochę szczęścia i też trochę trafić w gusta szerszego czytelnika. Czy oczywiście komiks w Polsce jest w ogóle niszowym zjawiskiem bardzo. Natomiast tego typu komiks o bardzo sprofilowanej tematyce jest jeszcze niszą w niszy. To nie jest komiks głównego nurtu. To jest komiks edukacyjny, oczywiście z potencjałem rozrywkowym, ale jednak ciągle historyczny, edukacyjny, realistyczny w kresce i historyczny w temacie. I takie komiksy wydają muzea, wydają gminy, wydają instytuty różnego rodzaju. To jest jakaś część tej produkcji komiksowej co roku. Muszę powiedzieć, że nie czytaliśmy jakichś wielu recenzji tego albumu, co też pokazuje, że tak naprawdę to jest album skierowany głównie do lokalnej społeczności, tak? Ewentualnie do turystów, którzy przyjeżdżają do Ochotnicy, tak? Nawet pojawiła się taka deklaracja w tym momencie, że na każdej kwaterze w Ochotnicy ten komiks się pojawi. Każdy, kto w te wakacje przyjedzie do Ochotnicy, to po prostu go przeczytał. No, zobaczymy. Już wakacje się zbliżają, także czy tak będzie i czy to zaowocuje jakimiś opiniami, recenzjami, czy do nas dotrą jakieś głosy. Zobaczymy. To jest świeża sprawa. Komiks się ukazał przecież zaledwie 2 miesiące temu. Mhm. Zobaczymy. No, na razie nikt nas jakoś nadmiernie po głowie nie głaskał za niego.
To tak na koniec dla was osobiście, o czym to jest ta opowieść?
No, chyba o tym, jak bardzo jesteśmy różnorodni jako etnos, jako społeczeństwo, jako naród, chociaż to jest takie słowo, którego trochę nie lubię. Wolę mówić społeczeństwo. O tym, jak wiele mamy różnych, przeróżnych punktów stycznych ze sobą mimo wszystko, tak? To znaczy to, co wnieśli Wołosi do kultury Podhala, a ta z kolei, co wniosła do kultury miejskiej wielkich miast, takich jak Kraków, to wszystko gdzieś tam ciągle pobrzmiewa. I to było jakieś odkrycie dla mnie. Myślę, że o tym jest ta historia. To jest taka historia w ogóle też bardzo potrzebna chyba w dobie odradzających się nacjonalizmów, w dobie konfliktów, które nagle wróciły do Europy, takich o podłożu właśnie etnicznym. Fajnie by było, żebyśmy sobie wszyscy zdali sprawę, że mamy po prostu gdzieś tam wspólnych przodków, no, że jesteśmy różnorodni kulturowo, że właśnie język ukraiński czy włoski gdzieś tam wcześniej, że to wszystko nas buduje.
Ciężko coś dodać tutaj do wypowiedzi Artura. No to może tak bardziej przyziemnie. Opowiada ciekawą historię. Jest wszystko, co powinno być w opowieści sensacyjnej. No i dla mnie przede wszystkim jest gdzieś ta magia tego Podhala w tym wszystkim. A może tyle dodam, bo już nie wiem, cóż można po takim speechu tutaj dodać jeszcze.
A reszta po prostu w komiksie. Przybysze, Wołosi w Ochotnicy i Tylmanowej. To o tym komiksie rozmawialiśmy dziś w Regionach Kultury, a odwiedzili nasze studio Marcin Wierzchowski i
Dziękuję
Artur
bardzo.
Wabik.
Dziękujemy.
Dziękuję za uwagę. Magdalena Zbrud-Wiśniewska i mówię do usłyszenia.